Ja się urodziłem w Polsce, miałem 4 lata, jak wyjechałem z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. No i rodzice tak dbali o to, żebym miał kontakt z kulturą i historią Polski. No jak miałem 15 lat, to tato mnie zabrał do kina na film Pianista i ten film mnie bardzo mocno poruszył. Parę lat później przeczytałem książkę Pianista i to była pierwsza książka w języku polskim, którą w całości przeczytałem. No i właśnie książka i film bardzo mocno wpłynęły, powiedzmy, na moje życie, na mój światopogląd, spowodowały, że zacząłem się interesować II wojną światową, historią Polski i tak dalej. No i w pewnym momencie w 2014 roku zorientowałem się, że Władysław Szpilman miał znacznie młodszą od siebie żonę, która wtedy jeszcze żyła. No i po prostu bardzo pragnąłem ją poznać, więc chciałem przeprowadzić z nią wywiad i na kilka sposobów szukałem kontaktu do pani Haliny, aż wreszcie dostałem taki kontakt dzięki organizatorom festiwalu piosenek Władysława Szpilmana, który się odbywa w Sosnowcu, bo zanim Władysław Szpilman zamieszkał w Warszawie, no to pochodził z Sosnowca. I dali mi kontakt do pani Haliny, przeprowadziłem z nią wywiad, nasze pierwsze spotkanie trwało 3,5 godziny, no i myślę, że taki dobry kontakt nawiązaliśmy i nawiązaliśmy przyjaźń i w zasadzie już 5 lat się znaliśmy, kiedy padła propozycja książki, więc się, no już trochę znaliśmy, zanim zaczęły się prace nad tą książką.
Czy to była taka pani, do której w odwiedziny trzeba było założyć krawat, poprawić kołnierzyk i przynieść kwiaty na przykład?
Pierwszy raz jak u niej byłem, no to chciałem jak najlepiej wypaść, więc byłem w krawacie i w garniturze i przyniosłem mi kwiaty. Później to się, powiedzmy, mniej formalnie ubierało, natomiast zawsze albo prawie zawsze jej kwiaty przynosiłem. Wiem, że ona to lubiła. Tak mnie też rodzice wychowali, że jak się jest czymś gościem, to nie można przyjść z gołą ręką. Natomiast myślę, że najciekawszy aspekt tej historii jest taki, że pani Halina te kwiaty wkładała do wazonu, który otrzymała jako prezent ślubny od Andrzeja i Janiny Boguckich. Przyjaciół, którzy byli świadkami na ich ślubie i którzy też pomagali ukrywać Władysława Szpilmana podczas okupacji po tak zwanej stronie aryjskiej.
Do tego wątku jeszcze dojdziemy. Ja bym chciała zapytać w ogóle o samą postać pani Haliny, dlatego że książka oczywiście nosi tytuł Żona pianisty. Tytuł sugeruje, że będziemy rozmawiać o pianiście. Natomiast już od samego początku uświadamia nam pan, jak fantastyczną, bogatą i trudną historię miała rodzina pani Haliny. Perypetie przed i powojenne. Jej postać, jej działania też dowodzą, że za każdym geniuszem stoi jeszcze bardziej genialna kobieta.
Pani Halina urodziła się w Radomiu w 1928 roku. Była córką Józefa Grzecznarowskiego, który podczas zaboru rosyjskiego był w sekcji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej.
Tak, tutaj też z książki możemy się dowiedzieć właśnie bardzo dużo na temat niesamowitych losów jej ojca, który albo był, nawet wręcz można powiedzieć, użyć tego słowa bojówkarzem, a potem prezydentem Radomia, więc to jest właściwie temat na kolejny film, prawda? Tutaj w tej historii.
No tak, no z tym słowem terrorysta to się w dzisiejszych czasach negatywnie kojarzy.
Tak, natomiast ona sama użyła tego słowa w waszej rozmowie, mówiąc o działalności ojca. Oczywiście to była działalność propolska.
No oczywiście, no to chodziło o wysadzanie w powietrze rosyjskich pociągów. Zresztą Józef Piłsudski też brał udział w takich akcjach.
No właśnie, poznajemy losy jej ojca, przebogate, poznajemy losy jej rodziny, poznajemy też losy ich wspólne już później, Władysława i Haliny Szpilmanów. I pojawia się kilka takich ciekawych bardzo motywów, jak na przykład zegarek i krawat.
Trzy rzeczy, które towarzyszyły, czy przedmioty, które towarzyszyły Władysławowi Szpilmanowi podczas okupacji, to były krawat, zegar i pióro wieczne.
To jest coś, czego nie dowiemy się z filmu.
Tak, w filmie tego oczywiście nie ma. Zresztą ja książkę Pianista dość dawno czytałem, ale wydaje mi się, że w książce tego też nie ma. Film jest zresztą dosyć wierną adaptacją. Tak, no Władysław Szpilman miał ten krawat przez całą okupację i to zamierzenie tego było takie, że żeby nie wyglądał jak ktoś, kto uciekł, kto zbiegł z getta, jak ktoś, kto jest ścigany, żeby jak gdyby tworzyć pozory, że to jest ktoś, którego życie toczy się normalnie i spokojnie.
Coś, co oprócz sztuki oczywiście, oprócz muzyki, pomagało mu przetrwać chwile, których my sobie dzisiaj nie wyobrażamy, jak było w ogóle możliwe po czymś takim wrócić do normalnego życia. A to też jest bardzo istotne, bo w książce rozmawiacie o pracy Szpilmana, bardzo intensywnej, powojennej pracy. Pojawia się też takie określenie polski Gershwin. Uważa pan, że można spokojnie w ten sposób opisać Władysława Szpilmana?
Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak. Natomiast jeśli ja miałbym go porównywać do jakichś zachodnich, amerykańskich twórców, to bym nazwał Władysława Szpilmana polskim Bacharachiem. Bo Burt Bacharach to jest, bo jeszcze żyje, z tego co mi wiadomo, amerykański muzyk, także pochodzenia żydowskiego, który miał klasyczną edukację muzyczną. Oprócz tego stworzył bardzo wiele takich szlagierów, które, no powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych są
częścią kultury, tak. To
popularne,
są
tak. No,
piosenki, ale piosenki z muzykali na przykład też.
Tak samo, powiedzmy, różne piosenki Władysława Szpilmana są, powiedzmy, takimi polskimi odpowiednikami szlagierów Bacharacha.
No właśnie fakt, że w tym tygodniu rozdajemy pana książkę, jest też świetnym powodem do tego, żeby przypomnieć sobie piosenki i to, jak wielu polskich artystów nawet w dzisiejszych czasach po nie sięga. Są ponadczasowe. Czyli porównanie do Bacharacha. No tak, myślę, że też bardzo...
To jest mój osobisty taki pogląd.
Tak, zgadza się. A w książce przedstawił pan postać, która może była trochę bardziej cicha niż jej mąż. Natomiast nie dość, że fantastyczna jako osobowość, to jeszcze uznany lekarz przecież. To też nie była taka osoba schowana zupełnie w cieniu męża.
Tak, znaczy pani Halina nie była muzykiem, ale bardzo dobrze się znała na muzyce. Jak z nią rozmawiałam na różne tematy, to widać było dużą wiedzę. No i tak, ona była lekarzem, reumatologiem. Jeszcze jak z tego co wiem, pamiętam to, jak ona już była grubo po 80, to jeszcze tam przyjmowała pacjentów na konsultacje, wiadomo, że nie w pełnym wymiarze godzin. Więc tak, ona była uznanym lekarzem i miała też bardzo różnych znanych pacjentów.
Tak, miała własną ścieżkę kariery, własne obowiązki. Zaangażowana była w działalność różnych towarzystw, nie tylko medycznych. W jej przypadku dochodziła jeszcze opieka nad domem i nad samym mężem. I to też jest bardzo ciekawy wątek. Jak pani Halina na przykład opowiada o tym, że musiała jako młoda mama wyjść na zajęcia do uczelni, zostawiała kaszkę dla dziecka, żeby mąż tam podał, a potem okazywało się, że dziecko głodne płacze, a mąż gra. Więc, ale nie mówiła tego tak, że się skarżyła na coś, tylko opowiadała panu takie po prostu historie z życia.
Znaczy, wydaje mi się, że jest coś takiego, że jak ktoś jest geniuszem, to po prostu się tak zanurza w swojej pracy, że nie widzi nic poza nią, że jest, powiedzmy, obojętny na wszelkie bodźce. Z pewnością tak pracował Michał Anioł, tak samo Sir Isaac Newton nie dojadał swoich posiłków, bo po prostu był...
zajęty czym innym.
Tak, dokładnie. Więc myślę, że to jest cecha kogoś, kto, powiedzmy, ma wielką pasję i geniusz, że po prostu tak potrafi się zanurzyć i wyłączyć z otaczającego świata.
A pani Halina to fantastycznie akceptowała i potrafiła objąć swoją opieką, no właśnie nie tylko synów, ale także męża, cały dom. Jaki był sekret ich udanego wieloletniego związku według pana?
Przede wszystkim myślę, że to jest bardziej pytanie dla ich synów, ale z tego, co się orientuję, to po prostu dobrze się uzupełniali, szanowali swoją przestrzeń, a także wspierali się nawzajem. No nie jestem psychologiem, ale myślę, że może też fakt, że oboje mieli ciężkie przeżycia wojenne. Wiadomo, że Władysław Szpilman dużo cięższy, ale jego żona również miała trudne doświadczenia podczas okupacji. To myślę, że to spowodowało, że mieli silny charakter i byli odporni i też bardzo dojrzali. No na pewno też łączyła ich pasja do muzyki. Nie jestem pewien, czy pani Halina pasjonowała się muzyką, zanim poznała swojego męża, natomiast ewidentnie ona z pasją mówiła o muzyce, jak zadawała mu różne pytania.
I była też świadkiem, bardzo aktywnym świadkiem powojennego życia kulturalnego przez wiele lat i to też jest fascynujący aspekt tej książki właśnie.
Sam jej mąż był bardzo ważną postacią. Wydaje mi się, że zanim powstał film Pianista, no to podejrzewam, że większość Polaków, przynajmniej pewnego, należących do pewnego pokolenia, kojarzyło takie nazwisko jak Władysław Szpilman, ale niekoniecznie może wiedzieli, jak on wyglądał, czy kto to do końca był. Ale jednak to była ważna postać, bo na w kulturze polskiej, bo on jednak napisał sygnał do polskiej kroniki filmowej.
Był twórcą festiwalu w Sopocie.
Tak, dokładnie. W literaturze można przeczytać, że Władysław Szpilman napisał 500 piosenek. Pani Halina twierdzi, że ta liczba rzeczywiście była dwukrotnie większa, że około 1000 napisał. No i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, niektóre z nich to są takie szlagiery, które do dziś ludzie gdzieś kawery nagrywają.
Jeszcze chciałam pana zapytać o dość zaskakujący wątek przyjaźni z rodziną kapitana Hossenfelda. Myślę, że jedna z takich najbardziej przejmujących scen w Pianiście to ten moment, kiedy pianista, tytułowy bohater, dostaje płaszcz od niemieckiego oficera. To jest taka scena, w którą się aż nie chce wierzyć. A ona zaistniała w życiu. Tak faktycznie było. Może pan opowiedzieć trochę o tej, no nie nazwijmy tego przyjaźni, ale później rodziny utrzymywały ze sobą kontakt.
To prawda, to jest zaskakująca scena w tym filmie. Pani Halina zawsze podkreślała, że to przede wszystkim to polscy znajomi wspierali Szpilmana podczas wojny i naliczyli około 30. Natomiast rzeczywiście w kluczowym momencie, czyli po upadku powstania, kiedy Warszawa legła w gruzach i Władysław Szpilman był odłączony od kontaktu ze swoimi polskimi przyjaciółmi, no to natrafił na pewnego niemieckiego oficera Wehrmachtu, kapitana Wilma Hossenfelda, który nie tylko go, powiedzmy, nie prześladował, ale wręcz mu pomógł i dał mu też nadzieję. Pani Halina to podkreślała, że oprócz tego płaszczu czy tam jedzenia, to Wilm Hossenfeld dawał też jej mężowi nadzieję do życia. Go utwierdzał w tym, że już wojna jest blisko. No i kapitan Wilm Hossenfeld to był człowiek, który pomimo munduru, jaki nosił, zachował swoją przyzwoitość. Na początku popierał hitleryzm, natomiast on też był głęboko wierzącym katolikiem i w pewnym momencie się zorientował, że ideologia narodowo-socjalistyczna jest sprzeczna z chrześcijaństwem, i on oprócz Władysława Szpilmana pomógł też innym Polakom i Żydom. Między innymi też kilku księży polskich uchronił przed deportacją do obozu. No i przez długi czas po wojnie Władysław Szpilman szukał kontaktu do Hossenfelda. Nawet chyba nie znał nazwiska tego człowieka. Zresztą w pierwszym wydaniu tej książki pod tytułem Śmierć miasta jego narodowość cenzura zmieniła na austriacką. Mhm. To jest tam niezabawne, no bo uważam, że Austriacy jeszcze gorliwiej popierali narodowy socjalizm niż Niemcy. W każdym razie były interwencje, żeby uratować Hossenfelda, ale jednak on zginął w obozie jenieckim, sowieckim. Może tak naprawdę to był bardzo przyzwoity człowiek. No i w pewnym momencie rodziny Szpilmanów i Hossenfeldów nawiązały ze sobą kontakt i także przyjaźń. Wspólnie na Uniwersytecie w Lineburgu w Niemczech te rodziny też ufundowały nagrodę dla osób, które zajmowały się polsko-niemieckim pojednaniem. No i także dzięki staraniom rodziny Szpilmanów Wilm Hossenfeld otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata w 2008 roku.
W tym przypadku znalazł się pozytywny bohater także po drugiej stronie. Opisuje pan też bardzo intensywną pracę Władysława Szpilmana powojenną. I w taki moment, kiedy pani Halina mówi, że być może to był rodzaj terapii dla niego po tym wszystkim, co przeszedł podczas wojny, bo nie rozmawiał potem o tym, chyba że czasami jej coś opowiadał, ale na pewno nie opowiadał tego obcym.
Zaraz pani odpowiem na to, natomiast chciałam tylko powiedzieć, że o tym, jak niejednoznacznie potrafili się zachować ludzie różnych narodowości. Tak. To przypomniała mi się taka powieść Andrzeja Szczypiorskiego pod tytułem Początek, która moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje losy grupy Polaków, Żydów, Niemców, które jakoś się tam splotły podczas wojny i po wojnie. Polecam tę lekturę i ona dobrze to wszystko obrazuje. Natomiast to prawda, co pani mówi, że po wojnie Władysław Szpilman wskoczył w pracę twórczą i nie wspominał o doświadczeniach wojennych. Jego synowie nawet nie wiedzieli o tym, ani nawet nie wiedzieli, że jego ojciec miał żydowskie pochodzenie. No, z tego, co pani Halina mi mówiła, no to oni tam dopiero w pewnym momencie się zorientowali. No mamo, czemu my mamy stronę dziadków po stronie mamy, ale po stronie taty nie. No, dopiero wydaje mi się, że z tego, co pani Halina mi mówiła, to raczej to nie wyglądało tak, że on leczył swoją traumę. Władysław Szpilman jakoś po prostu nie myślał o tym, z tego, co pani Halina mi mówiła. Bardziej, kiedy on był w getcie, kiedy był zamknięty murem w bardzo trudnych warunkach, to wtedy uciekał od tego świata, który go otaczał, do muzyki i wtedy tworzył muzykę, która akurat była bardzo taka radosna i wesoła, czyli taka, która kontrastowała mocno z
jego rzeczywistością.
Tak.
Czyli robił to po to, żeby podnieść siebie na duchu.
Tak, natomiast po wojnie, z tego co pani Halina mi mówiła, to po prostu mąż jej rzadko wracał do tych wspomnień, jak gdyby po prostu, nie wiem, no może ja nie jestem psychologiem, to myślę, że to pytanie dla psychologa, ale myślę, że też może czasem tak jest, że jak człowiek przeżył traumę, to osiąga dno i potem już po prostu chce to zapomnieć. Tak samo, znaczy nieraz jak czytałem jakieś relacje, na przykład dzieci osób, które przeżyły Holokaust, to też mówiły, że ich rodzice o tym nigdy nie mówiły, więc może to też jest jakiś taki czasem odruch, nie zawsze, ale czasem może.
Fakt. A wróćmy jeszcze do samej postaci, do żony pianisty. Czy ona się identyfikowała właśnie z tą rolą w życiu?
Powiem pani tak. Kilka lat temu miałem przeprowadzić wywiad z córką pewnego znanego polskiego filozofa i jak zacząłem zadawać pytania o jej ojcu, to ona się śmiertelnie na mnie obraziła i mówiła, że nie chce rozmawiać o tym. Więc są tacy ludzie, którzy powiedzmy byli jakoś blisko związani z kimś znanym i czują się, że są w cieniu tej osoby. Pani Halina nie miała takich reakcji. Ona bardzo często udzielała wywiady, nie tylko mnie, ale także dla prasy, nie tylko polskiej, ale też zagranicznej, na temat jej męża. Ona jeździła do szkół, nawet do Francji, rozmawiała z młodzieżą o jej mężu, więc jej to zupełnie nie przeszkadzało, że była trochę takim kustoszem pamięci po jej mężu. Więc ona chętnie o nim rozmawiała, ale też oczywiście miała swoją historię, swoje życie, o którym równie chętnie mówiła.
Ile wy spędziliście czasu? Ile to było wywiadów, żeby powstała z tego książka?
Jak wcześniej mówiłem, zanim powstała ta książka, to ja wielokrotnie byłem w Warszawie u pani Haliny i wiele godzin przerozmawialiśmy. No, zaczęliśmy te rozmowy wiosną ubiegłego roku. To ciągnęło się przez lato i przez jesień.
Czyli to były rozmowy specjalnie już pod kątem książki?
Tak, to już tak. Ostatnią taką dłuższą rozmowę mieliśmy w Warszawie w okolicach Trzech Króli. I to ostatni raz się widziałem z panią Haliną. Później w marcu, krótko przed jej odejściem, to zadzwoniłam tylko, żeby po prostu doprecyzować pewne rzeczy. No pani Halina odeszła w maju tego roku, więc w ostatnim roku swojego życia spędziła bardzo wiele miesięcy w szpitalach. Był taki okres, kiedy chyba ze 2 miesiące pani Halina była w szpitalu. No i też często było tak, że na przykład z nią rozmawiałam i po 2 godzinach już nie miała siły, ale ile czasu, nie wiem, może 10 godzin, kilkanaście godzin łącznie tego było, może coś w tym stylu.
Naprawdę długiej rozmowy. Też wyłania mi się obraz takiej osoby pogodzonej z różnymi zadaniami, które jej życie przygotowało. Ciekawej świata na pewno, bardzo otwartej, ale nie skarżącej się. Czy pan kiedyś słyszał, żeby ona się na coś uskarżała?
Musiałbym się zastanowić chwilę.
Bo nawet kiedy opowiada o bardzo trudnych przeżyciach, nie opowiada tego, a przynajmniej tak pan to tak opisuje, nie chodzi wcale o żadne pretensje, po prostu o opowiedzenie swojej historii. Ani oskarżenia, ani też wywierania jakiegoś wrażenia na odbiorcy.
Myślę, że nie. Pani Halina raczej miała taki pogodny charakter i raczej była człowiekiem dialogu. Takich ludzi w dzisiejszych czasach bardzo brakuje, o czym teraz, co też teraz w Polsce widzimy, ale nie będę wchodził w takie tematy. Natomiast no myślę, że ona była człowiekiem dialogu, człowiekiem otwartym, podobnie jak jej mąż. No Władysław Szpilman myślę, że nie miał jakichkolwiek urazów. Myślę, że oprócz podłości doświadczył też dużo ludzkiego dobra i też był człowiekiem bardzo obytym w świecie, zwłaszcza jak na czasy PRL-owskie, kiedy takie możliwości podróżowania, jakie są teraz, znaczy abstrahując od pandemii,
tak, oczywiście,
nie były możliwe, więc myślę, że to był człowiek, który poznał wiele kultur, no miał synową Japonkę, koncertował. Wyjątkiem Afryki i Australii to na wszystkich kontynentach. Miał dużo znajomych i przyjaciół z różnych krajów, więc raczej to była rodzina tak powiedzmy nastawiona na dialog, na pokojową egzystencję z innymi ludźmi.